Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, być może nie jest długa, ale jest skomplikowana i jest niezwykle bulwersująca. I jestem pewna, że podzielicie moje zbulwersowanie. Często podczas różnych spotkań czy wywiadów dostaję pytanie, czy uważam, że zbrodnia doskonała istnieje. I ja jestem z tej frakcji, która uważa, że tak. Bo nawet jeżeli są dowody, to wystarczy czasami ich nie dostrzec, albo je zgubić, albo ich nie zbadać. W ten sposób prawda na temat danej sprawy może nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Czy tak było w tym przypadku? Tego nie wiemy. I dopóki sprawa nie zostanie, moim zdaniem, na nowo podjęta, nie dowiemy się nigdy. Ale sprawa Krystiana Kolendy to sprawa szeregu zaniedbań, źle działającego systemu, fatalnie przeprowadzonego śledztwa, niedbalstwa i ignorancji. I całkowitego braku zaangażowania w sprawę, braku chęci do wyjaśnienia nawet podstawowych kwestii. Ale już nie będę dłużej tutaj się rozwodzić. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, a zanim przejdę do jego treści, proszę Was o to, żebyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli słuchacie podcastu na YouTubie, lub do zaobserwowania tego podcastu w platformach podcastowych, z których najchętniej korzystacie. Przenieśmy się do 2013 roku, do Ustkowa pod Krotoszynem, gdzie mieszka pan Krystian Kolenda wraz ze swoim ojcem Janem. Krystian przychodzi na świat w połowie lat 80. Nie wiem, co dzieje się z jego matką w roku 2013. Wiem natomiast tyle, że od długiego czasu mieszka w dość okazałym domu, znaczy dużym, po prostu dużym murowanym domu ze swoim ojcem Janem. Jego ojciec jest starszym człowiekiem, niekoniecznie schorowanym, ale to szczerze, jak na rówieśnika mojego, pan Krystian, jego ojciec wygląda bardziej jak jego dziadek niż jak jego tata. To jest naprawdę starszy człowiek, nie wiem ile ma lat, natomiast wygląda raczej na staruszka, na pewno tak wyglądał w 2014-15 roku. W Ustkowie prowadzą obaj gospodarstwo rolne, ale Krystian sam tym gospodarstwem się nie zajmuje. Pomaga ojcu w wykonywaniu różnych prac, ponieważ pan Jan tym gospodarstwem się całe życie zajmował. Jednak no właśnie z racji na wiek, na swoje zdrowie, już nie jest w stanie zajmować się tym sam, więc Krystian mu pomaga. Natomiast on sam na co dzień pracuje w Krotoszynie jako elektryk. Mężczyźni żyją skromnie. Głównie rolą zajmuje się pan Jan i tym gospodarstwem. Ma obory, ma zwierzęta, jakieś rośliny uprawia. Dzięki temu zawsze mają jedzenie, zawsze mają co pić, co jeść. Nie przelewa się w tej rodzinie, natomiast no, nie klepią biedy. Żyją skromnie, ale dobrze gospodarują pieniędzmi. Co więcej, no tak jak wspominam, ten dom jest dość duży. Nawet zrobił na mnie, szczerze powiedziawszy, wrażenie, bo spodziewałam się takiej małej chatki, ale to jest taki dom, w którym mogłaby spokojnie zamieszkać, moim zdaniem, wielopokoleniowa rodzina. Kiedy Krystian dojrzewa, mija rok za rokiem i zbliża się do trzydziestki, zaczyna mu doskwierać samotność. Jednak to mieszkanie z ojcem to nie jest szczyt jego marzeń i ambicji życiowych. Chciałby się z kimś związać, chciałby założyć swoją rodzinę, właśnie być może ten dom zapełnić. Jednak życie w pojedynkę, czy takie no w sumie wdowca i kawalera, Zakładam, że pan Jan był wdowcem. No pewnie nie obfituje w jakieś świetne atrakcje, no a jednak mieć 29 lat i po pracy nie mieć się do kogo przytulić, nie mieć za bardzo co robić, pewnie jest dość przykre. Zaczyna poszukiwania partnerki życiowej i dość szybko się to udaje, ponieważ w sąsiedniej wsi, niedaleko Ustkowa, mieszka samotna dziewczyna Monika, która no, wpada Krystianowi w oko i kiedy młodzi się poznają, to właściwie bardzo szybko ma miejsce cały szereg wydarzeń, takich jak wejście w związek, zaręczenie się, a w 2013 roku ślub. Kiedy para staje na ślubnym kobiercu, Krystian ma około 29-30 lat, Monika jest pewnie w podobnym wieku, może jest troszkę młodsza, nie wiem ile ma lat. W każdym razie para jest postrzegana za sympatyczną, za dość zgodną. Jednak dość szybko ta opinia zostaje zweryfikowana. Monika wprowadza się do domu Jana i Krystiana. Co więcej, zresztą ten dom właściwie formalnie należy od kilku lat już tylko do Krystiana, ponieważ pan Jan, chcąc uregulować wszystkie prawne kwestie, być może w obawie przed tym, że kiedyś go zabraknie i jego syn będzie musiał się ciągać po sądach, przepisuje całe to gospodarstwo, zapisuje w darowiźnie swojemu synowi w zamian za dożywotnią opiekę, zapewnienie mu mieszkania, wyżywienia i takiej opieki, dopóki pan Jan żyje, co Krystian przyjmuje z wielką chęcią, z wielką wdzięcznością. Jest też godny zaufania, nigdy ojca nie oszukiwał i on się faktycznie ojcem zajmuje, chociaż no, żyją w sumie razem, ale też obok siebie, natomiast w pełnej zgodzie. W każdym razie formalnie ten dom i całe to gospodarstwo należy do Krystiana Kolendy, a po ślubie do niego i do jego żony. Między Moniką a Krystianem zaczynają pojawiać się różnego rodzaju konflikty. I nie wiem, czy są to konflikty nierozwiązywalne. Być może wynikają z tego, że para podejmuje bardzo szybko decyzję o zaręczynach i o ślubie. W związku z tym ten czas na docieranie się, na pierwsze kłótnie, na pierwsze zgrzyty przypada już w momencie, kiedy są po ślubie. Może wtedy się lepiej poznają, szczególnie, że Monika wprowadza się do tego domu, tam zaczyna być gospodynią. Wkrótce para też dowiaduje się o tym, że Monika jest w ciąży, co w sumie jest radosną nowiną, szczególnie tutaj wiemy, że Krystian się z tego powodu bardzo cieszy, pan Jan również, że zostanie dziadkiem, że ten dom wypełnią piski dzieci, te radosne, tu pod nóżek, ma wszystko wyglądać świetnie. Natomiast kiedy na świecie pojawia się już dziecko, to kłótnie wcale nie ustają. Zazwyczaj są one inicjowane przez Monikę i ten związek należy raczej do burzliwych. Natomiast zazwyczaj do zgody dochodzi z inicjatywy Krystiana, który jest bardziej taki ugodowy, rozsądny. Natomiast kiedy do tych kłótni w ogóle dochodzi, to Monika często pakuje manatki, wraca do siebie, do domu rodzinnego, co staje się o tyle dziwne, że w trakcie, kiedy już są małżeństwem, to do domu, właśnie w Ustkowie, do domu Krystiana, Moniki i pana Jana wprowadza się brat. Brat Moniki, który po pierwsze jest jej bratem, a po drugie pracuje razem z Krystianem w tym samym zakładzie pracy, w którym obaj są elektrykami, przyjaźnią się, kolegują, kumplują. I też nie wiem, czy jest to spowodowane jakimiś czynnikami ekonomicznymi, czy może ten brat się dokłada do czynszu, czy może jakoś płaci za mieszkanie, ma tam w każdym razie pokój, ale oni raczej żyją w zgodzie. Krystian lubi swojego szwagra, spędzają razem czas. I nawet kiedy ten brat mieszka już, brat Moniki mieszka z nimi razem w domu, to Monika zdarza się, że kiedy się kłócą razem z Krystianem, to Monika wyprowadza się, zostawiając w domu tych trzech mężczyzn, czyli swojego brata, męża i teścia. Przychodzi luty 2014 roku, kiedy to dochodzi do kolejnej kłótni, po której Monika ponownie się wyprowadza, zabiera ze sobą dziecko. Ale tym razem wygląda to poważniej niż zazwyczaj, ponieważ nie wraca przez kilka tygodni. I tak jak zazwyczaj rękę na zgodę wyciąga Krystian, prosi Monikę o powrót do domu, chce nawet zrobić jej niespodziankę i urządzić ich wspólny pokój na nowo. Postanawia zacząć od małżeńskiego łóżka, takiego dwuosobowego. Kupuje je, przywozi i zaczyna je skręcać. Cieszy się. Prosi Monikę o powrót do domu. Postanawia wówczas też podjąć pewną decyzję związaną z rozpoczęciem takiego nowego życia wspólnego, z czystą kartą, żeby byli sami, żeby żyli po swojemu, według swoich zasad, żeby nie musieli się z nikim tak naprawdę konsultować w tej codzienności. Wiadomo, że pan Jan musi tam być w tym domu, bo tak też prawnie zobowiązany jest do tego Krystian, ale to też po prostu no, jego dom, taka ojcowizna i tak dalej. Więc pan Jan w tym domu mieszka na stałe, natomiast Krystian podejmuje taką decyzję, że no, powinien szwagier się z tego domu wyprowadzić, że powinni żyć w miarę możliwości jako taka odrębna rodzina razem z Moniką i ich dzieckiem. Więc tuż przed 22 lutego prosi tego swojego szwagra, żeby się wyprowadził. Dzień 22 lutego wygląda tak, jest wtedy sobota. Krystian idzie do pracy, pracuje widocznie w sobotę w tym zakładzie pracy, idzie do tej pracy razem ze szwagrem. Po pracy, którą kończą w połowie dnia, no bo to sobota, więc jest krótszy dzień pracy, wymienia butle z gazem w Krotoszynie i późnym popołudniem dzwoni do żony, do Moniki. Prosi ją jeszcze raz do tego, żeby rozważyła powrót do domu. On już wie, że chce rozpocząć życie od nowa, że jest to łóżko, które ma być niespodzianką w nowym pokoju. Ma zapewne zamiar powiedzieć jej, że poprosił brata o wyprowadzenie się z tego domu. Poza tym mówi, że mają być sami w tym domu, ponieważ no, szwagra nie będzie, bo albo się ma wyprowadzić, albo tego nie wiemy i nie dowiemy się tego nigdy, albo po prostu ma jakieś inne plany. Ojciec zawsze zajmuje się swoimi rzeczami w gospodarstwie, a to siedzi w oborze, a to siedzi gdzieś w jakimś miejscu, gdzie tam sobie coś składa, skręca. W każdym razie w domu nie siedzi zbyt dużo i często. No a poza tym on po prostu tam nikomu nie przeszkadza, więc będą sami, będą mogli porozmawiać w cztery oczy. Żona się zgadza i postanawia przyjechać do domu. Na jej przyjazd Krystian szykuje kanapki, więc ma być miło, intymnie i spokojnie. Następne, co wiemy, to to, że kiedy już jest ciemno, ale mówimy o końcówce lutego, więc ciemno robi się około godziny 16-17, Monika dzwoni do swojego teścia, do pana Jana, który jest na terenie tego gospodarstwa i krzyczy zrozpaczona: tato, Krystian się powiesił. Pan Jan jest przerażony. Monika wtedy przez ten telefon mówi mu jeszcze, że powiesił się na drzwiach od szafy. Pan Jan wbiega szybko do domu, na piętro, gdzie młodzi się głównie poruszali. I tuż za drzwiami wejściowymi do pokoju, obok szafy, która jest po lewej stronie od wejścia, na podłodze leży ciało Krystiana. Co od razu uderza pana Jana, to to, że leży w kałuży krwi. Krew wypływa mu z uszu, wypływa mu z nosa. W tym pokoju panuje niezwykły bałagan. Są wywalone wszystkie ubrania z szaf. Pościel jest taka jakaś zamotana. Wszystko leży na podłodze, na meblach. To nieskręcone łóżko, które stoi gdzieś tam w rogu pokoju. Znaczy ono jest skręcone, ale nie skręcone do końca. Nie nadaje się jeszcze do spania. On był w trakcie skręcania tego mebla. Wszystko jest wywrócone na lewą stronę. No wygląda tam, jakby doszło do jakiejś awantury albo plądrowania tego pokoju. I pierwsze, co pan Jan po tej krwi zauważa, to to, że to jest niemożliwe, żeby mógł powiesić się na drzwiach od szafy, bo mówimy tutaj nie o wielkiej, trzydrzwiowej, gigantycznej, drewnianej szafie, tylko takiej szafie, która ma 1,80 m, jest elementem meblościanki. Jest to szafa dość płytka, a drzwiczki są na taki po prostu mały kluczyk i na tym kluczyku no nie ma opcji, żeby się powiesił. Poza tym na szyi nie ma żadnego sznura. Miał powiesić się, według słów Moniki, na kablu. Jest to biały kabel chyba z przedłużacza, też nie wiem, czy on jest odcięty. To jest w ogóle kolejna tajemnica, co to w ogóle był za kabel. W każdym razie ten kabel leży obok ciała i kiedy pan Jan mówi Monice, że to jest niemożliwe, żeby syn powiesił się na tych drzwiach, bo szafa by tego nie wytrzymała, albo by puściły zawiasy, albo ten klucz by wypadł. albo cała meblościanka by się na niego przewróciła, to ona mówi, nie, nie, on się powiesił na drzwiach wejściowych do pokoju. A te drzwi wejściowe do pokoju to są takie zwykłe drzwi z dykty, z szybą taką dużą na środku. Klamka jest też licha. No to już brzmi bardziej prawdopodobnie, ale przez ten telefon, czy w ogóle w tych pierwszych słowach, w których poinformowała ojca o tym, że Krystian popełnił samobójstwo, no mówi o tym, że powiesił się na drzwiach od szafy. Zostaje wezwane oczywiście natychmiast pogotowie. Przyjeżdża też policja. Pogotowie robi tyle, że stwierdza zgon w wyniku powieszenia. Na szyi Krystiana znajduje się bruzda wisielcza, ale jego twarz jest cała we krwi. On sam jest cały we krwi. Ten pokój wygląda, jakby doszło tam do jakiejś wielkiej awantury. Do tego wszystkiego jest posiniaczona, jego twarz jest po prostu potłuczona. Nie dzieje się tam nic, co moglibyśmy teraz uznać za wykonanie podstawowych czynności związanych z oględzinami miejsca odnalezienia zwłok. Przede wszystkim to nie jest tak, że ktoś ma zawał i nagle sobie leży w pokoju i przyjeżdża prokuratura, robi zdjęcia, bierze ciało na sekcję zwłok. Tylko tutaj jest mnóstwo krwi, jest gigantyczny bałagan. Na szyi człowieka, który miał się powiesić, nie ma pętli wisielczej. Ta pętla też nie jest przywiązana ani do tej szafy, na której rzekomo miał się powiesić, ani do drzwi, na których również miał się rzekomo powiesić. Ponadto podczas powieszeń nie dochodzi, albo inaczej, bardzo rzadko dochodzi do krwotoku. Natomiast tutaj nie mówimy o samym krwotoku, który może wynikać, nie wiem, z pęknięcia jakiegoś naczynia krwionośnego, tylko mówimy o tym, że ciało leży w kałuży krwi. Do tego wszystkiego ta krew znajduje się również na szybie drzwi wejściowych do pokoju, na łóżku, na okolicznych jakichś tam przedmiotach i meblach. Ta krew nie zostaje w żaden sposób zabezpieczona. Oprócz pobrania jednej próbki krwi z tej kałuży, w której mężczyzna leży, nie zostaje zrobiona obdukcja, nie zostaje również wykonana sekcja zwłok. Ciało Krystiana zostaje zabrane przez, no właśnie, pewnie pogotowie, albo przez firmę pogrzebową, nie wiem w sumie, przez co nie mam takich informacji. Natomiast w każdym razie nie podlega już potem żadnym dalszym badaniom. Na miejscu odnalezienia tych zwłok jest prokurator. Jest to kobieta, która jest szefową grupy dochodzeniowo-śledczej. Ona nie zleca wykonania sekcji zwłok, zabezpieczenia żadnych przedmiotów z tego miejsca, z tego pokoju, w którym zostają znalezione. Jedyne, co zleca, to wysłanie próbki krwi do badań. Na miejscu odnalezienia ciała zostają wykonane 3 zdjęcia, 3 fotografie. To są fotografie tylko i wyłącznie ciała. Ja ich oczywiście nie widziałam, no bo one są przede wszystkim częścią akt, ale w mediach pokazywano je zablurowane. No i było widać, że to jest zbliżenie na twarz, ciało leżące w kałuży krwi i ciało, które leży obok tego kabla, na którym miał się pan Krystian powiesić. Natomiast nie ma żadnych zdjęć uwzględniających sytuację czy umiejscowienie tego ciała względem pokoju. Nie ma żadnej perspektywy, nie sfotografowane są ślady zabezpieczone wokół, nie jest sfotografowany ten pokój w całości. Po prostu 3 zdjęcia zwłok. A do tego wszystkiego każdy z tych zdjęć posiada jakąś białą skazę, białe plamy, które zasłaniają część tego zdjęcia. Nie wiadomo też, w jakim procesie one powstały, czy jest to jakieś wybarwienie kliszy, czy jest to palec włożony przed obiektyw, czy jest to jakaś flara z flesza. No absolutnie jest to niedopuszczalne, że są tylko 3 zdjęcia i to jeszcze źle zrobione i nie nadające się właściwie, nie pozwalające na to, żeby je dobrze zanalizować. Policjant, który rysuje do akt, sporządza taki szkic sytuacyjny, nie uwzględnia w ogóle kabla, na którym miał powiesić się pan Krystian. Co więcej, ten kabel nie zostaje nawet zabezpieczony. W związku z tym, kiedy ciało pana Krystiana znika z mieszkania, zostaje zabrane przez, no podejrzewam, chyba dom pogrzebowy, no bo zostaje wydane rodzinie już po kilkudziesięciu godzinach. Być może miało być poddane jakimś badaniom, ale podejrzewam, że nie wiem, jak to wygląda. Policja je zabiera? No raczej nie. Może prokuratura je zabiera? Też nie wiem. W każdym razie dzieje się to w sobotę, a po kilkudziesięciu godzinach, więc podejrzewam, że w poniedziałek od razu rodzina dostaje to ciało z powrotem, gotowe do pochówku, do którego zresztą dochodzi 27 lutego, czyli 5 dni po tej śmierci. W każdym razie ciało znika z mieszkania, z tego domu. Pokój nie zostaje w żaden sposób przeszukany, cały dom nie zostaje przeszukany, nic nie zostaje sprawdzone, nikt nie zostaje przesłuchany, ani nie zostaje przesłuchany pan Jan. Chociaż może pan Jan w ogóle chyba sam najwięcej mówi w tej sprawie, bo on po prostu nie wierzy w to, że syn popełnił samobójstwo od samego początku. Nie zostaje przesłuchana żona i nie zostaje przesłuchany szwagier, który no, wtedy nie znajduje się w tym domu, natomiast spędzał cały dzień do popołudnia razem z Krystianem, więc jest osobą, która no, miała ostatni raz kontakt z żywym Krystianem Kolędą. No i wyobraźcie sobie, że ten pokój zostaje pozostawiony w takim stanie, w jakim właściwie został znaleziony ten pan Krystian. I pani Monika postanawia tam nawet nie sprzątać, być może zmywa krew z podłogi, ale pierwsze co robi, to bierze kabel, na którym jej mąż powiesił się kilka godzin wcześniej, rzuca go do pieca i pali. Przez co uniemożliwione są absolutnie jakiekolwiek dalsze czynności pozwalające na ustalenie, czy na tym kablu znajdują się odciski palców pana Krystiana, czy znajdują się tam odciski palców innych osób, czy w ogóle na tym kablu pan Krystian mógł się powiesić. Ja też nie wiem w ogóle, co to jest za kabel, bo na zdjęciach widać tylko biały jego fragment, ale też nie wiem, czy jest to ucięty kabel, czy jest to kabel z przedłużacza, taki z końcówką. Nie mam pojęcia, co to jest za kabel i nigdy nikt się o tym nie dowie, bo nawet nie jest uwzględniony w szkicu, nie jest uwzględniony w dowodach, nie jest uwzględniony na zdjęciach, tylko fragment tego kabla. Co niepokoi przede wszystkim pana Jana, to, że wszyscy przechodzą do porządku dziennego nad tym, że Krystian z dnia na dzień, mając nadzieję na zejście się z żoną, na to, że wróci do domu, szykując kolację dla niej, czego chyba raczej nie robił na co dzień. W każdym razie to było takie pojednawcze, skręcił to łóżko, planował najbliższą co najmniej przyszłość. Sam ją do tego domu zaprosił, żeby z nią porozmawiać. Nagle dokonuje tak drastycznej decyzji, tak tragicznej w skutkach, po to, żeby żona zastała go w takim stanie, no raczej jest to trudne do przyjęcia jako prawdopodobny przebieg wydarzeń. Pan Jan walczy o sprawiedliwość. Bardzo stara się o to, żeby wrócono do domu, żeby zabezpieczono ślady, ponieważ kiedy wchodzi do tego pokoju, kiedy opadają emocje, zauważa wtedy ślady krwi na drzwiach, na podłodze, na meblach, na tym łóżku, które było skręcane, a co więcej, na kurtce, którą Krystian miał na sobie w dniu, w którym doszło do tego samobójstwa, w którym zmarł. Co prawda nie miał tej kurtki na sobie w trakcie powieszenia, no ale to tym bardziej jest niepokojące, co krew, plamy krwi robią na kurtce, w której chodził wcześniej. Tak jakby ta krew musiała znaleźć się w takim razie na niej, zanim doszło do powieszenia. Nie jestem ekspertką oczywiście od śladów krwi, ale myślę, że mówię tutaj do grona osób, które coś wiedzą na temat takich podstaw kryminalistyki. I ślady krwi jest to jedna z podstawowych rzeczy, które można spotkać na miejscu zbrodni. I wiemy, czym się różni krew, która kapie z nosa na podłogę. Jest to zawsze duża, gęsta plama. A czym innym są drobne plamki, które znajdują się w różnych miejscach. Więc te plamki sugerują, jakby miało tam dojść do rozbryzgu krwi w efekcie na przykład uderzenia czy jakiegoś gwałtownego ruchu. Powieszenie nie jest gwałtownym ruchem, tym bardziej, że pan Krystian, kiedy się wieszał, to wieszał się w takiej pozycji, nie wiem, czy to jest profesjonalne określenie, ale takiej półwiszącej, takiej jakby siedzącej na klamce czy tam na drzwiach od szafy, czego też nie sprawdzono, nie zweryfikowano w ogóle tego, czy pan Krystian mógłby się, był raczej rosłym mężczyzną, dobrze zbudowanym, młodym, może nie wysportowanym czy umięśnionym, ale no podejrzewam, że 80-90 kg mógł ważyć, więc no to jest jednak spory ciężar. W jaki sposób pani Monika go odcięła, nie było nigdzie śladu ani noża, ani nożyczek, no po prostu niczego nie zbadano. Przesłuchano Monikę dopiero 28 dni po odnalezieniu zwłok, pod koniec marca, a jej brata przesłuchano dopiero w listopadzie, czyli 9 miesięcy po tym feralnym dniu. Do tego wszystkiego on powiedział wówczas, że nie było go w domu, że był u swojej przyjaciółki czy dziewczyny, więc takie podał alibi. I wyobraźcie sobie, że ja bym to nazywała alibim, gdyby to było alibi. Ale ono nie zostało w żaden sposób zweryfikowane, bo nawet ta jego partnerka czy przyjaciółka nie została przesłuchana. Więc to jest tylko jego słowo, po prostu. W żaden sposób tam nie zostało nic zweryfikowane, nic nie potwierdzone. No absolutnie nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Ale pewnie dla wszystkich tych, którzy słuchają uważnie, teraz ważna jest kwestia próbek krwi, które zostały pobrane na miejscu odnalezienia zwłok. Czy to była krew Krystiana, czy tam się znalazła jakaś inna krew. Otóż tego się również nigdy nie dowiemy, ponieważ ta krew, która została zabezpieczona na miejscu znalezienia zwłok i przesłana do laboratorium, nigdy wyniki tej krwi nie pojawiły się w śledztwie. Prokuratura twierdzi, że nie wykorzystała ich procesowo, natomiast fakty są takie, do których dotarli dziennikarze śledczy z programu Państwo w Państwie. To z dokumentów i akt, do których dotarła reporterka pani Zalewska z Państwa w Państwie, wynika, że wyniki krwi zostały zgubione, a próbki po prostu zniszczone po badaniu, więc również tutaj nie mamy możliwości zweryfikowania czegokolwiek. Pan Jan w swojej całej desperacji, tragedii życiowej, jaką przeżywa, tracąc jedynego syna, postanowił zasięgnąć pomocy prywatnego detektywa, pana Janusza Stępnia, który to pan Janusz przyjechał na miejsce zdarzenia. Nie wiem też po jakim czasie. Natomiast pan Jan w pokoju, w którym doszło do tego tragicznego wydarzenia, nie ruszał, nie zmieniał niczego. W związku z tym ten pokój, tak jak wyglądał w dniu, kiedy znalazł tam ciało swojego syna, to tak wygląda do tej pory. I po pierwsze, tam są zabezpieczone te ślady krwi. A do tego wszystkiego znaleziono również sukienkę pani Moniki. Nie wiemy, czy to była sukienka, którą miała mieć na sobie w dniu, w którym pan Krystian się powiesił. I na tej sukience pan Janusz Stępień, detektyw, ujawnił też brunatne plamy, które wskazują na to, że może być to krew. One nie zostały poddane żadnym badaniom, ponieważ policja, która została o tych śladach poinformowana, nie podjęła żadnych działań, a pan Janusz nie chce niszczyć materiału dowodowego, więc po prostu są to przez nich zabezpieczone rzeczy, które cały czas czekają na to, żeby zostać zbadane. Natomiast złożono oficjalną skargę na czynności zarówno policji, jak i prokuratury. Wygląda to tak, że można to zgłaszać do... No to jest taka po prostu hierarchia. Jeżeli mamy kierownika, to zostaje to skierowane do kierownika. Natomiast w efekcie skargę na policjantów prowadzących czynności na miejscu zdarzenia, jak i w prokuraturze, wpłynęły do tych samych policjantów, których ta skarga dotyczyła, więc oni byli wszyscy sędziami w swojej własnej sprawie, łącznie z panią prokurator obecną na miejscu zdarzenia, która była szefową grupy dochodzeniowo-śledczej, przewodziła tym wszystkim działaniom, zlecała te wszystkie czynności, a raczej ich nie zlecała. Stwierdziła, że nie doszło do żadnych uchybień, w związku z czym wszystko w tym śledztwie według prokuratury działo się dobrze, a ona sama twierdzi, że zawsze wszystkie czynności zawodowe wykonuje z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. I tak to w tej chwili wygląda. Co więcej, w programie Państwo w Państwie wpada taka informacja o tym, że na miejscu tych czynności wykonywania policjant miał spisać konwersację. Ale nie wiem z kim. Podejrzewam, że po prostu ostatnie SMS-y, które pan Krystian mógł pisać z kimś, podejrzewam, że jednak pisał z żoną, no bo to ją namawiał do odwiedzin, do tego, żeby przyszła, żeby się pogodzili i tak dalej. I według tej konwersacji, którą spisał funkcjonariusz policji, do której potem miała dostęp rodzina, czyli no pan Jan i pan detektyw, wynika, że część z tych SMS-ów musiała zostać usunięta, dlatego że tam nie ma ciągu logicznego pomiędzy tymi wypowiedziami. Nie zostały one przytoczone w programie, nie zostały nigdzie zacytowane, pewnie są objęte jakąś tajemnicą śledztwa, chociaż nie wiem, śledztwo oczywiście, jak łatwo się domyślić, zostało umorzone. Śledztwo było wszczęte z artykułu 151 kodeksu karnego, który mówi, kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I śledztwo z tego artykułu zostało umorzone. Stwierdzono bez żadnych wątpliwości, według oczywiście prokuratury i śledczych, że doszło do klasycznego pozbawienia się życia w wyniku śmierci samobójczej bez udziału osób trzecich. Więc pod tym kątem sprawa jest wyjaśniona, zamknięta, natomiast myślę, że powinna ona nie dawać spokoju każdemu, kto o niej usłyszał, a że usłyszało bardzo niewiele osób, bo jest to sprawa bardzo niepopularna, chociaż nie lubię takiego słowa, jest po prostu mało znana, nikt o niej nie mówi. Powiedziano w jednym programie Państwo w Państwie, opisano w magazynie Śledztwo, gdzie jest w ogóle jeszcze, oczywiście zmienione są wszystkie dane. Podobno był jakiś materiał w TVP Info, ale nie dotarłam do niego, więc nagłaśniam, bo jeszcze można coś z tym zrobić. Może można jakoś panu Janowi pomóc. Pan Jan, mam nadzieję, że jeszcze żyje. W każdym razie jest utrzymywany przez swoją rodzinę, przez swoich braci, przez swoją bratową. To oni pomagają mu żyć, bo co ciekawe, sprawa ma swój finał taki, że formalnie właścicielką tego domu jest dzisiaj Monika. Pan Jan po śmierci syna starał się cofnąć i unieważnić darowiznę, której udzielił synowi w 2008 roku, jednak przegrał proces. Właścicielką prawnie i zgodnie z prawem jest Monika, która nie wywiązuje się jednak z danego dożywocia tak zwanego, czyli nie wywiązuje się z opieki dożywotniej wobec pana Jana, który właśnie miał ją mieć zapewnioną przez właścicieli tej działki, którą przypisywał synowi. A więc jakby żona dziedziczy też tę darowiznę i tę dożywotnią opiekę po śmierci męża, ale się z niej nie wywiązuje. Ona twierdzi, że się wywiązuje, że tam coś temu teściowi płaciła, ale prawda jest taka, że nie ma na to żadnych dowodów, nie ma żadnych przelewów, nie utrzymuje go, nie utrzymywała go i raczej nie ma w niej skruchy. Natomiast ona też w tym domu nie mieszka, więc może po prostu czeka, aż pan Jan sam z tego domu się wyprowadzi albo po prostu umrze i ona wtedy to całe gospodarstwo przejmie. Taka to sprawa. Mnie osobiście bardzo zbulwersowała. Oczywiście, prawda jest taka, że mogło faktycznie dojść do samobójstwa, chociaż eksperci, którzy się nad tą sprawą pochylali, między innymi Brunon Hoest, twierdzi, że to jest niemożliwe, żeby doszło do powieszenia w takich okolicznościach, że okoliczności wskazują na coś zupełnie innego, na gwałtowny przebieg wydarzeń, na udział osób trzecich. W każdym razie sprawa jest bulwersująca pod kątem wszystkich niedopatrzeń, niedociągnięć, zaniedbań, niedbalstwa, niedokładności i wszystkiego, co można negatywnego powiedzieć o przeprowadzeniu podstawowych czynności. Uważam to za skandaliczne i za wszystkie osoby, które brały w tym udział i przyłożyły do tego rękę, powinny się wstydzić i powinny być pociągnięte do odpowiedzialności za tak przeprowadzone śledztwo. Jeżeli ktoś z Was wie na temat coś tej sprawy, to oczywiście zachęcam do wysłania mi maila na adres po@piątenie.zabijaj.pl, do dołączenia też do grupy na Facebooku Piąte Nie Zabijaj, tam na pewno będzie się pod tym odcinkiem toczyła dyskusja na ten temat, więc też Was zachęcam do tego, co można zrobić w tej sprawie. Szczególnie tutaj apeluję do prawników, którzy słuchają tego podcastu. Mam nadzieję, że mnie nie zjecie, jeżeli coś przeinaczyłam albo powiedziałam coś o jakiejś umowie darowizny, nie tak jak jest to profesjonalnym językiem powiedziane. Ja nie jestem prawniczką i też trochę emocjonalnie do tego podchodzę, więc wybaczcie mi. Natomiast myślę, że oddałam absolutnie sens i sedno tej sprawy swoimi słowami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.